Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. We wtorek 24 lutego wita Państwa Krzysztof Bronk. O nadziejach, jakie Afryka wiąże z papieską podróżą do Kamerunu i Angolii, a także synodem dla tego kontynentu, opowie nam kardynał Francis Arinze. W audycji z cyklu Śladami Apostoła Narodów ksiądz Waldemar Turek przybliży nam dzisiaj początki chrześcijaństwa w Efezie. Zaczynamy od aktualności watykańskich. Papież pragnie, by Bliski Wschód stawał się ziemią dialogu, współpracy, wzajemnego szacunku i pokoju przez wkład wszystkich tamtejszych wierzących. Życzenia te przekazał kardynał Tarcisio Bertone uczestnikom kolokwium zorganizowanego wczoraj w Rzymie przez wspólnotę świętego Idziego. Jego tytuł brzmiał: Wartość kościołów na Bliskim Wschodzie. Chrześcijanie i muzułmanie dyskutują o niej razem. W spotkaniu wzięli udział m.in. biskupi katolicy i innych kościołów z kilku krajów Bliskiego Wschodu, a także reprezentanci islamu, wśród nich Ahmad At-Taib, rektor Kairskiego Uniwersytetu Al-Azhar.
Watykański sekretarz stanu w przesłaniu do uczestników rzymskiego spotkania podkreśla jego znaczenie dla naświetlenia zasadniczej kwestii, jaką jest obecność chrześcijan w regionach o większości muzułmańskiej. Ukazało ono również dzięki udziałowi autorytatywnych przedstawicieli islamu, że chrześcijańska obecność na Bliskim Wschodzie jest prawdziwym bogactwem dla całego społeczeństwa. Gwarantuje rozwój społeczny, kulturalny i religijny. Benedykt XVI życzy, by to spotkanie pomogło w rozwijaniu dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego, zwłaszcza na terenach, gdzie wyznawcy Chrystusa są mniejszością, pisze kardynał Bertone. Przypomina też stwierdzenie przez papieża w Kolonii, że dialog ten warunkuje naszą przyszłość oraz jego słowa do uczestników listopadowego Forum Katolicko-Muzułmańskiego. Benedykt XVI powiedział wówczas, że mimo różnic w pojmowaniu Boga, wyznawcy obu tych religii są zgodni co do konieczności oddawania czci Stwórcy i winni czuć się jedną, umiłowaną przez Niego rodziną.
Kościół w Afryce przygotowuje się do dwóch doniosłych wydarzeń, bliskiej już podróży Benedykta XVI do Kamerunu i Angolii oraz drugiego synodu biskupów dla Afryki. Oto czym będą te dwa wydarzenia i co w związku z tym Kościół chce zaproponować afrykańskiemu społeczeństwu, zapytaliśmy kardynała Francisa Arinze, jednego z trzech przewodniczących synodu dla Afryki.
Kościół nie ma gotowych rozwiązań politycznych czy gospodarczych, ale głosi Ewangelię, która odwołuje się do ludzkiego serca. Mówi człowiekowi, by kochał Boga i bliźniego, szanował prawa innych. Jeśli ludzie przyjmą Ewangelię, zmieni się cały kontynent. Walczący porzucą broń, zwaśnione strony zasiądą do rozmów, rządzący będą służyć ludziom. Kościół pomaga zatem kształtować sumienia i stymuluje przemiany.
W Instrumentum Laboris przyszłego synodu podkreśla się wielki dynamizm Kościoła w Afryce, ale zwraca się również uwagę na potrzeby rozwoju nie tylko ilościowego, ale również jakościowego. Co musi się poprawić w kościołach afrykańskich?
W Afryce specjaliści od statystyk mówią nam, że Kościół rozwija się u nas najszybciej na świecie. Co roku przybywa chrześcijan. Jeśli chodzi o potrzeby rozwoju jakościowego, to wskazałbym tu na kapłanów i zakonników. Muszą być bardziej zaangażowani, rozmodleni, a także lepiej obeznani z Pismem Świętym, bardziej zjednoczeni z Kościołem i ofiarni. Muszą poradzić sobie z pokusą traktowania kapłaństwa czy życia zakonnego jako awansu społecznego. A jeśli chodzi o świeckich, to potrzeba ich wyraźniejszej obecności w rodzinach, życiu zawodowym i publicznym, aby niczym zaczyn przemieniali wszystko od środka.
Wielkim wyzwaniem dla Kościoła w Afryce jest również obrona życia.
To prawda. Niebezpieczeństwa zagrażające życiu nie oszczędzają żadnego kraju. Wspomnijmy tylko o aborcji czy antykoncepcji. Oczywiście w kulturze wielu ludów afrykańskich dziecko jest postrzegane jako błogosławieństwo, a nie jako problem. Nawet jeśli ludzie są ubodzy, z radością przyjmują nowe dziecko. Mamy więc do czego nawiązywać i na czym budować. Jest jednak również prawdą, że na ludzi, zwłaszcza w wielkich miastach, wywiera się silną presję ekonomiczną, by ograniczyli wielkość swej rodziny. Nie możemy tego tolerować. Warto dodać, że w wielu regionach udało się Kościołowi rozpropagować naturalne metody regulacji płodności i doskonale zdaje to egzamin. Trzeba też pamiętać, że w wielu krajach afrykańskich prawo wciąż jeszcze zakazuje aborcji czy związków homoseksualnych i Kościół to popiera. Eutanazja w Afryce nie jest w ogóle brana pod uwagę. Gdyby kiedyś ktoś chciał ją wprowadzić, byłoby to sprzeczne z całą tradycją tego kontynentu, która czci starszych, nakazuje rodzinie troskę o starszych, również wtedy, gdy jest ona uboga.
Pierwszy synod o Afryce w 1994 roku podkreślił, że Kościół na tym kontynencie przyjął opcję preferencyjną na rzecz ubogich. Co to konkretnie oznacza?
Oznacza to, że mamy być głosem tych, którzy głosu nie mają. Mamy bronić praw człowieka i napominać rządzących, że nie mają szukać własnych korzyści, lecz służyć ludziom, bo władza jest służbą. Dlatego też Kościół domaga się zawsze, by wybory polityczne były uczciwe. W niektórych diecezjach zostali nawet przygotowani świeccy, którzy w sposób nieoficjalny monitorują wybory. Jest to obecność obywateli w życiu publicznym. Wszystko to jest bardzo ważne, bo Kościół nie chowa się w zakrystii. Chrześcijanie są takimi samymi obywatelami jak i inni i muszą być obecni w społeczeństwie jako sól i zaczyn, aby przemieniać się od wewnątrz.
Istnieją jeszcze problemy z inkulturacją liturgii w Afryce. Jak ksiądz kardynał ocenia tę sytuację jako były prefekt Watykańskiej Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów?
Ja bym nie nazwał tego trudnościami, lecz wyzwaniami. Musimy przede wszystkim powiedzieć, że inkulturacja wcale nie jest najważniejsza. W liturgii najważniejsza jest koncentracja na Bogu, wymiar wertykalny, adoracja Boga. To jest absolutny priorytet w liturgii. Publiczny kult Kościoła musi owszem zwracać uwagę na kulturę różnych ludów i narodów. Wymaga to poprawnego funkcjonowania całego Kościoła. Uczeni mają badać, a biskupi rozważyć wyniki ich badań. I to nie tylko z zakresu teologii, ale również muzykologii, antropologii i filologii. Aby przeprowadzić inkulturację, nie wystarczy sobie coś wykombinować w sobotę wieczorem, a następnego dnia w niedzielę narzucać to na siłę wiernym. Potrzeba dużo czasu i cierpliwości, posłuszeństwa i łączności z historią i tradycją Kościoła. Bo Kościół nie narodził się wczoraj wieczorem. Dlatego powiedziałbym, że inkulturacja przebiega całkiem dobrze w Afryce. Wiele jest jeszcze do zrobienia, ale trzeba unikać pośpiechu. Moja ocena jest raczej pozytywna. Trzeba pamiętać, że podstawową rolę odgrywają tu eksperci, teolodzy i biskupi.
Jakie nadzieje wiąże ksiądz kardynał z pierwszą podróżą Benedykta XVI do Afryki?
Będzie to bardzo ważna podróż. Jest to wielka okazja dla Kamerunu i Angolii, które przez tydzień będą centrum Kościoła. Będzie to też okazja dla samego papieża i jego współpracowników, aby mogli poznać rzeczywistość Afryki. Ja mam przede wszystkim nadzieję na rozwój wiary na tym kontynencie. Mam też nadzieję, że Afryka zostanie wzięta pod uwagę w czasie spotkań wielkich tego świata, G7, G8, G20 i tak dalej, że Afryka nie będzie spychana na margines, lecz zostanie uznana za kontynent, który jest ważny dla całego świata. Trzeba też powiedzieć, że to, co złe w Afryce, jak wojny i konflikty, nie ma charakteru jedynie lokalnego. Są w to zaangażowane czynniki, powiedzmy, międzynarodowe i ludzie z zewnątrz, którzy mają tu konkretne interesy. W dzisiejszym świecie, tak zwanej globalnej wiosce, musimy ze sobą współpracować i uczyć się tej współpracy dla dobra różnych narodów. Wizyta papieża na pewno nam w tym pomoże.
Mówił kardynał Francis Arinze, jeden z trzech przewodniczących Synodu Biskupów dla Afryki, który odbędzie się w październiku w Watykanie.
Śladami apostoła narodów.
Początki chrześcijaństwa w Efezie.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Paweł spędził w Koryncie, gdzie założył jeden z najbardziej żywotnych kościołów w pierwotnym chrześcijaństwie, około 1,5 roku podczas swojej drugiej podróży misyjnej. Również tutaj napotkał na opór ze strony Żydów, którzy oskarżyli go przed Galionem, prokonsulem Achai, bratem znanego filozofa rzymskiego Seneki. Reprezentujący cesarstwo zarządca nie chciał jednak mieszać się w tę sprawę i wypędził oskarżających Żydów z sądu. Uważając kolejny etap swej misji za zakończony, apostoł odjechał z Kenchrów, czyli wschodniego portu Koryntu, i udał się najpierw na krótki czas do Efezu, a następnie do Cezarei Nadmorskiej, Jerozolimy i Antiochii Syryjskiej. Łukasz opisuje końcową część drugiej podróży misyjnej w sposób lapidarny, choć zwraca uwagę na fakt, że Żydzi zamieszkujący Efez prosili go, aby pozostał tam dłużej. Paweł nie wyraził na to zgody, ale żegnając się z nimi powiedział: wrócę do was, jeśli Bóg zechce. Zatem już wtedy apostoł brał pod uwagę dłuższy pobyt w celu głoszenia Ewangelii w Efezie, który po Aleksandrii i Antiochii Syryjskiej był największym miastem ówczesnego wschodu, z dużym portem, ważnym dla handlu i podróży. Efez, znajdujący się od 133 roku przed Chrystusem pod panowaniem rzymskim, stał się z biegiem czasu rezydencją prokonsula, stolicą prowincji Azji i ważnym ośrodkiem życia politycznego i religijnego całego regionu. Rozwijała się w nim bujnie kultura i filozofia. Wystarczy wspomnieć, że to właśnie tutaj, na przełomie VI i V wieku przed Chrystusem, urodził się i działał słynny filozof starożytności Heraklit, autor powtarzanej do dzisiaj maksymy Pantarei, wszystko płynie, mówiącej o przemijaniu i zmienności świata i człowieka. Kult Artemidy, zwanej też Dianą, bogini płodności i życia, z wielką świątynią jej poświęconą o nazwie Artemision, stanowiącą jeden z 7 cudów świata starożytnego, przyciągał do Efezu tłumy i stanowił źródło wielkich dochodów dla miejscowego rękodzielnictwa, zwłaszcza twórców przedmiotów ze srebra. Znacząca była tu obecność Żydów, którzy stanowili jedną z najbardziej aktywnych grup etnicznych miasta. Z opisu Łukaszowego wynika, że apostoł Paweł przybył do Efezu po raz pierwszy w towarzystwie Pryscylli i Akwili pod koniec swojej drugiej podróży misyjnej. Mogło to być latem 52 roku. Apostoł pozostawił małżonków w tym mieście i wyruszył w dalszą część podróży. Wkrótce po jego odpłynięciu pojawił się tu niejaki Apollos, któremu autor Dziejów Apostolskich poświęca sporo uwagi. Znał on już drogę pańską, przemawiał z wielkim zapałem i nauczał dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa, znając tylko chrzest Janowy. Zaczął on odważnie przemawiać w synagodze. Gdy go Pryscylla i Akwila usłyszeli, zabrali go z sobą i wyłożyli mu dokładnie drogę Bożą. A kiedy chciał wyruszyć do Achai, bracia napisali list do uczniów z poleceniem, aby go przyjęli. Gdy przybył, pomagał bardzo za łaską Bożą tym, co uwierzyli. Dzielnie uchylał twierdzenia Żydów, wykazując publicznie z pism, że Jezus jest Mesjaszem. Takie były początki chrześcijaństwa w Efezie. Apollos mówił o Chrystusie o tyle, o ile wiązało się to z działalnością świętego Jana Chrzciciela. Był jednak bardzo otwarty na nauczanie o Zbawicielu. Kiedy usłyszał o rozwoju chrześcijaństwa w Koryncie, zdecydował udać się tam niezwłocznie. Akwila i Pryscylla wysłali go do Achai i wręczyli mu list do tamtejszego kościoła. Gdy Paweł przybył do Efezu po raz drugi, by tam zatrzymać się nieco dłużej, Apollos był już w Koryncie. Wizyta w dzisiejszym Efezie należy niewątpliwie do najbardziej sugestywnych przeżyć pielgrzymów i turystów odwiedzających Turcję. Urok wielu pamiątek pozostałych z czasów starożytnych w pełni zaspokaja oczekiwania nawet najbardziej wybrednych miłośników okresu antycznego. Wystarczy wspomnieć Odeon, czyli teatr muzyczny, ulicę marmurową łączącą Bibliotekę Celezusa z pięknym i potężnym teatrem, czy ulicę Hadriana, prowadzącą od teatru do portu. Dla pielgrzymów chrześcijańskich odwiedzających Efes dwa miejsca są szczególnie ważne. Pozostałości po Bazylice Świętego Jana Apostoła, zbudowanej na grobie ucznia, którego Jezus miłował, oraz resztki kościoła Matki Bożej, Teotokos, zwanym też Kościołem Soboru Efeskiego. Stosunkowo dobrze zachował się starożytny teatr, który wzbudza podziw niemal w każdym turyście. Wzniesiony za panowania cesarza Klaudiusza, został rozbudowany i upiększony przez Hadriana. Mógł pomieścić około 25 tysięcy widzów. Jest to potężny obiekt i niemy świadek wielu ważnych wydarzeń. Gdy go oglądamy, najpierw podziwiamy geniusz ludzki, który już 2000 lat temu był w stanie zaprojektować i wybudować tak piękny teatr. Później prawie spontanicznie próbujemy wyobrazić sobie grane tutaj sztuki o ciągle aktualnych tematach, a więc o bogach, którzy uczą ludzi prawdy przez cierpienie, o ludziach, którzy natrafiają w swoim życiu na dramatyczne sytuacje i mają ograniczoną możliwość wyboru, o namiętnościach, które prowadzą do zbrodni i nieszczęść, wreszcie o sile przeznaczenia, której niekiedy sami bogowie nie mogli się oprzeć. Oto tematy przedstawione przez starożytnych pisarzy greckich i rzymskich, znane dobrze apostołowi Pawłowi, który czuł się zobowiązany je podjąć i przedstawić w zupełnie innym ujęciu. Jako że w Efezie przebywał od 3 lat, miał wiele okazji, by głosić Ewangelię i pisać listy do młodych wspólnot. Wyjaśniał w nich naukę o Bogu, który jest bliski człowiekowi. Obdarzył go trudnym darem wolności i posłał swojego syna, aby przywrócił prawdziwe szczęście całemu rodzajowi ludzkiemu.
Była to audycja
Śladami Apostoła Narodów
w opracowaniu księdza Waldemara Turka.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.